W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas. Dziś porozmawiamy o odpoczynku wakacyjnym blisko Boga, o tym, że nie chcemy robić sobie wakacji od modlitwy, od Eucharystii, od ważnych spraw i myśli, które nam towarzyszą mimo upału na zewnątrz i mimo tego, że nic w wakacje nie musimy. Nie wiem, czy Państwo słuchaliście fragmentów Ewangelii, tam była mowa o pewnym uporządkowaniu, o priorytetach także tych, które ustawiamy sobie w czasie wakacji. Pierwszeństwo tego, co duchowe, wygrywa nad tym, co zaledwie ważne, ale może nie najważniejsze. Pamiętajcie Państwo o tym, że nawet najważniejsze rzeczy materialne nie są w stanie zaspokoić naszych potrzeb, bo nie samym chlebem człowiek żyje. Urlop jest ważny, ale ważny jest też duch. To ta najlepsza duchowa cząstka. Miłość do Boga czy spotkanie się z Bogiem to dobra duchowe, które także w czasie wakacji są istotne i których potrzebujemy jak tlenu. Potrzebujemy też oczywiście słońca i ciepła, czego życzę w tę niedzielę i zapraszam na nasze spotkanie w drodze.
W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Być może już w sierpniu papież Franciszek pojedzie na Ukrainę, powiedział w piątek szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher we włoskiej telewizji RAI. Sekretarz do spraw stosunków powiedział o przygotowaniach do podróży Franciszka na Ukrainę i stwierdził, że rozpoczną się po jego wizycie w Kanadzie, gdzie będzie od 24 do 30 lipca. Jak zaznaczył brytyjski dostojnik, papież jest przekonany o tym, że jeśli będzie mógł odwiedzić Ukrainę, jego wizyta może mieć pozytywne rezultaty. Przypomniał też, że Franciszek chciałby pojechać także do Moskwy na rozmowy z władzami rosyjskimi. Arcybiskup Gallagher podkreślił, że nie wyklucza sierpniowego terminu, zastrzegając zarazem, że wszystko zależy od tego, jak papież zniesie trudy podróży do Kanady. Pytany o kontakty z Rosją odparł, że są one obecnie instytucjonalne poprzez nuncjusza w Moskwie i ambasadora Rosji przy Stolicy Apostolskiej. Jako możliwe miejsce spotkania papieża z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem arcybiskup Gallagher wskazał Kazachstan, dokąd obaj mają udać się we wrześniu. Wielki Świat, jak Państwo słyszycie, nie ma wakacji. W polskim i gdańskim kościele też sporo się dzieje. 20 sierpnia odbędą się święcenia biskupie księdza Piotra Przyborka, nominowanego na funkcję biskupa pomocniczego w archidiecezji gdańskiej. Rozmowa z księdzem Przyborkiem za kilka minut, a teraz już Alicja Samolewicz-Jeglicka opowie Państwu o wakacjach z Bogiem. Będzie więc może o zrewidowaniu priorytetów, o tym, co jest ważne, odpoczynek, czy przede wszystkim znalezienie sensu tego odpoczynku. Czy wakacje to dobry czas na pogłębienie wiary, a może to właśnie czas dość ryzykowny, bo w wolne dni zapominamy o Bogu. Co robić, by w czasie urlopu nie zapomnieć o modlitwie i o codziennej mszy świętej? Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała o wakacyjny stan wiary księdza Krzysztofa Ławruka-Itisa.
Jak w wakacje nie stracić wiary?
Żeby nie stracić wiary, trwajmy w łasce uświęcającej, ale czasami jest trudno wakacje. Zapraszamy przede wszystkim do tego, żebyśmy w ten czas wakacyjny też uczynili czasem, który dany jest przez Pana Boga. Bo się mówi o tym, że w czasie wakacji nie mamy wakacji od Pana Boga, no tak samo jak nie mamy wakacji od swojego męża, żony, od dzieci, nawet jeżeli z nimi nie przebywamy, to na przykład za nimi tęsknimy, zastanawiamy się, co robią i tak dalej, więc cały czas jesteśmy w łączności duchowej. Istotą jest trwanie właśnie w tej łączności duchowej z Panem Bogiem. Jeżeli nam zależy na mszy świętej, to wiadomo, że zawsze będziemy szukać tej mszy świętej albo jeszcze w domu przed wyjazdem będziemy sprawdzać w internecie, czy jest msza w języku polskim, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, czy w ogóle jest msza święta. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Ale z drugiej strony wiele takich moich znajomych, którzy gdzieś tam jeżdżą po świecie na przykład, to mówią o tym, że no wiadomo, myśleli, że nie będzie gdzieś mszy świętej, a nagle jest. Więc myślę, że to też jest nasza dobra wola. To tak naprawdę chcemy, jak chcemy spędzić czas wakacyjny. Czasami jest to trudne. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy w kraju, gdzie nie ma kościoła katolickiego czy chrześcijańskiego, wtedy właśnie istotą, tak jak brzmi przykazanie Boże, pamiętaj, aby dzień święty święcić, to świętuję tak, jak mogę świętować. I to jest to, że nie chodzi o to, że się zdyspensować od mszy świętej, ale może ten czas jest trzech chwilę poświęcić, żeby wspólnie pomodlić się w rodzinie. Czyli odmówić sobie różaniec albo jedną dziesiątkę, rozważyć wspólnie słowo, przeczytać słowo na niedzielę. Kościele, które jest, można dzisiaj znaleźć, jesteśmy dostępne w internecie, więc są różne sytuacje, w których jesteśmy, ale chodzi o to, żebyśmy uczciwie stanęli przed Panem Bogiem i zobaczyli, że tego też Pana Boga potrzebujemy w ciągu wakacji, bo wakacje, wiadomo, czas odpoczynku, pewnej rozrywki, spędzania wolnego czasu, więc są też różnego rodzaju pokusy, więc trwanie przy Panu Bogu jest takim momentem, w którym jesteśmy dzięki właśnie temu, że pamiętamy o modlitwie, pamiętamy o obecności Pana Boga, że gdzieś tam nie wpadniemy w jakieś kłopoty.
To też dobra okazja, żeby właśnie w wakacje porozmawiać może częściej z dziećmi o Panu Bogu?
Tak, ale w ogóle czas wakacyjny uważam, że jest bardzo dobrym czasem na pogłębienie relacji z Panem Bogiem, bo jesteśmy w górach, jesteśmy gdzieś w pięknych okolicach przyrody, w doświadczeniu nawet rzeczy, które człowiek stworzył, nie? Które są piękne, w których można wychwalać Pana Boga, można widzieć Pana Boga. Jest czas na to, żeby na przykład właśnie będąc, chociażby chodzić po górach, jest ten czas, żeby w ciszy to zrobić, żeby wejść w głąb samego siebie. Wiele osób na przykład wyrusza na szlak na Camino do Santiago. Tak więc to są takie piękne momenty, w którym ja się mogę zbliżyć ku Panu Bogu. On nie musi mówić, że nie. Ale wiadomo, że konsekwencją na przykład spotkania z Panem Bogiem jest spotkanie też z naszymi najbliższymi. Tak jak w ciągu roku nie mam czasu porozmawiać, być, wysłuchać, coś wspólnie zrobić, to myślę, że czas wakacyjny jest na to przeznaczony, żeby w końcu pobyć tym, kim się jest, bo w domu się nie jest dyrektorem, czy kierownikiem, czy kimś tam innym, co związane jest z menadżerem, z naszą pracą, ale że jakby czas wolny, czas, który daje nam Pan Bóg właśnie, czy to jest niedziela, ale czy są to wakacje, ja w końcu mogę pobyć mężem, żoną, matką, ojcem, dzieckiem. Ja mogę też pamiętać o swoich rodzicach, nawet tyle lat, ile mamy. To też jest taki czas na to, żeby na nowo odnaleźć też siebie. I to jest piękne.
To tak na koniec podpytam, na przykład na weekend, gdzie by ksiądz polecił nam tutaj lokalnym wybrać się na jakąś taką wycieczkę związaną z wiarą, związaną z religią, z kultem jakimś religijnym. Który kierunek wybrać? Gdzie coś zaplanować?
Tych miejsc jest bardzo wiele tutaj w naszej okolicy. Na pewno bardzo bliskie są dla mnie Montowy Wielkie, czyli Żuławy i właśnie przejście tym szlakiem błogosławionej Doroty. Myślę, że pięknym miejscem jest Sianowo, które no właśnie jest pięknym sanktuarium naszym kaszubskim, ale także Swarzewo. My je znamy oczywiście, być może tutaj przejeżdżamy gdzieś obok, ale nigdy nie ma czasu, żeby na chwilę rzeczywiście się zatrzymać. I chętnie zachęcam Was do szukania na przykład tych tras świętego Jakuba, których jest wbrew pozorom nawet na naszych terenie jest bardzo dużo, więc nie trzeba od razu iść do Komposteli, bo to jest kawał drogi, ale na przykład poszukać sobie pewnych szlaków, które są z tym związane. Myślę, że też takim pięknym miejscem, które jest niedoceniane przez nas, to jest Gietrzwałd, miejsce objawień Matki Bożej, które zostały potwierdzone Stolicą Apostolską. One są porównywalne z objawieniami w Lourdes i Fatimie. Jedziemy gdzieś daleko, a na przykład tutaj, w tym miejscu niestety nie byliśmy, więc chętnie tutaj Was chcę też do tego zaprosić. Nawet jadąc w kierunku Warszawy, to trzeba tylko około 20 kilometrów zjechać dosłownie, żeby dojechać do Gietrzwałdu, więc dojazd jest bardzo, bardzo łatwy, więc serdecznie zapraszam. W zależności od, czy chcemy przejść, przejechać się, czy zobaczyć, że gdzieś jedziemy, to warto tą mapę otworzyć, pomyśleć, zobaczyć, żebyśmy troszeczkę w końcu też mamy wakacje, nie po to, żeby się śpieszyć, tylko po to, żeby dobrze wykorzystać nam dany czas.
W drodze.
Ksiądz Piotr Przyborek, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Gdańskiej Kurii, został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Kilka dni temu udzielił już kilku wywiadów, także naszej stacji, ale rozmów z przyszłym biskupem nigdy nie za wiele, zatem dziś ksiądz Piotr Przyborek także w naszej audycji. Czy to było dla księdza zaskoczenie, ta nominacja?
Zaskoczeniem to oczywiście, że było, bo się tego nie spodziewałem, chociaż no, tak jak pani mówi, że szukali biskupa, mam 35 lat skończone, to jest jedna z rzeczy dotyczących biskupa.
Jeżeli chodzi o regulamin, tak?
Tak, jeżeli chodzi o regulamin, tak więc no, jakoś tam w tym horyzoncie kandydatów się mieściłem, no ale się nie spodziewałem, że to będę ja. Także to rzeczywiście było zaskoczenie.
Co jest brane pod uwagę, kiedy szuka się biskupa. Wykształcenie, dodatkowe umiejętności, dodatkowa działalność w archidiecezji, bo ksiądz na swoim koncie ma dużo, jeżeli chodzi o skończone studia, jeżeli chodzi o działalność, chodzi o na przykład stworzenie szkoły biblijnej, o kierowanie i bycie redaktorem naczelnym Galilei. To jest sporo.
Nie wiem, co przeważyło. No na pewno wykształcenie zbrane pod uwagę, czy działalność. Wiem, że przynajmniej w ostatnich latach papież też przede wszystkim stawia na duszpasterzy, tak więc wielokrotnie zostawali biskupami proboszczowie, co się zmieniło, bo kiedyś to byli bardziej naukowcy, rektorzy seminarium, księża z Trybunału Metropolitalnego. Od paru lat są to właśnie duszpasterze, tak więc myślę, że to po tej linii poszło. No, ja pracuję z ludźmi, też proboszczem nigdy nie byłem, ale wiele parafii pracowałem jako wikariusz w seminarium też, tak jak pani redaktor mówi, czy czasopismo biblijne, czy szkoła biblijna, tak więc myślę, że tak. Chociaż no, oczywiście zawsze są rozsyłane też takie ankiety, które do wiernych w diecezji, czyli do kapłanów, którzy mają ocenić danego kandydata, także myślę, że to w moim wypadku też tak wyglądało.
Jak ksiądz postrzega to bycie w kościele ludzi młodych? Ksiądz teraz pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, prawda? Na pewno dyskutujecie na ten temat, na pewno te tematy to są teraz tak naprawdę chyba najbardziej gorące, najbardziej palące sprawy w kościele polskim, no bo to taka pewna wymiana pokoleniowa się dokonuje, ona się dokona. Czy ksiądz myślał o tym w ostatnim czasie, kiedy nie myślał jeszcze o tym, że zostanie biskupem pomocniczym? No bo to teraz szczególnie chyba na księdzu też będzie spoczywała taka rola przyciągnięcia, zachęcenia, ewentualnie odwrócenia tych chyba jednak trochę niedobrych proporcji, jeśli chodzi o uczestnictwo ludzi młodych.
Pewnie trzeba, to co wszyscy zauważamy, rozróżnić czas sprzed kilku lat od tego czasu dzisiaj, tego czasu po pandemii, bo to było takie tąpnięcie i rzeczywiście no, od roku jestem w Wydziale Duszpasterskim i to widać gołym okiem, że tych ludzi jest mniej w kościele, młodzież też jest na obrzeżach, ale to nie tylko związane z kościołem, też no, przez 20 lat uczyłem w szkole i widzę, jak to się zmieniło też w szkole, jak podejście uczniów, którzy przez 2 lata właściwie prawie cały czas byli na zdalnym nauczaniu, to zupełnie i ta mobilizacja się zmniejszyła i relacje i nawet no, wzrost takich różnych prób samobójczych w wydaniu młodzieży, tak więc to są no, bardzo palące problemy. No i staramy się szukać rozwiązania, przede wszystkim się modlimy, no ale też podejmujemy działania, które jakoś tak skłonią, czy młodych, czy starszych też ludzi, bo starsi też po prostu stwierdzili, że można zostać w domu i przestali tworzyć swoje wspólnoty parafialne, lokalne, tak więc to jest ogromne wyzwanie i trzeba, szukamy tych sposobów, żeby jakoś ludzi zmobilizować. To nam weszło w krew i z jednej strony jest to dobre właściwie, bo czasem ułatwia rzeczywistość, czasem ułatwia te nasze spełnianie obowiązków, ale z drugiej strony no, jak nie ma spotkań, nie ma relacji, no to właściwie no, to, co istotne dla Kościoła, czyli wspólnota, zostaje bardzo mocno zachwiane.
Jakiś sposób, jakiś plan? Ksiądz będzie próbował to odwrócić jako biskup pomocniczy? No bo to też będzie jeden pewnie z obowiązków księdza, biskupa.
No przede wszystkim tak jak patrzę na biskupa Tadeusza, czy na biskupa Wiesława, bo to już wspomniałem, od roku pracuję w Wydziale Duszpasterskim, także tutaj w kurii to na co dzień obserwuję ich grafik, to przede wszystkim są to wyjazdy, spotkania z ludźmi, to jest Eucharystia, sakramenty, to jest uczestnictwo w różnych wydarzeniach parafialnych, lokalnych i to myślę, że to jest klucz, bo to są te wtedy spotkania osobiste, wtedy można poznać, wtedy można zachęcić, wtedy można też ocenić, czy też księżom dodać też sił, czy jakoś pomodlić się o ten zapał duszpasterski, który też słabnie ze względu na sytuację, też na ludzi, którzy nagle okazuje się, że nie potrzebują kapłana, bo wystarczy im na przykład internet.
Ale teraz już mają kapłana na stanowisku biskupa pomocniczego, święcenia biskupie 20 sierpnia. To jest prawie jeszcze ponad miesiąc. Jakieś szczegóły związane z tą uroczystością, z zawołaniem biskupim?
Przede wszystkim takim najważniejszym szczegółem to jest mój konsekrator, czyli ten, kto mi tych święceń udzieli, to będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, a współkonsekratorami będzie nuncjusz apostolski Salvatore Penacchio, który przyjedzie z Warszawy i oczywiście nasz biskup Zbigniew, też dobrze znany słuchaczom Radia Gdańsk, który przyjedzie z Koszalina. To jest istota, bo dzięki temu ta linia, prawda, przekazu święceń zostanie zachowana. Będę miał święcenia biskupie, czyli tą tak zwaną konsekrację. Będzie to miało miejsce w Katedrze Oliwskiej o godzinie 10, tak jak pani redaktor powiedziała, 20 sierpnia. No i teraz zaczynam przygotowania. Te najważniejsze duchowe to przede wszystkim rekolekcje, które muszę odbyć. Muszę i chcę, bo to też jest czas taki, żeby sobie przede wszystkim zapoznać zapoznać się też, to już zamówiłem wczoraj, widziałem jakąś książkę, rekolekcję dla biskupa, no to zapoznam się, co to znaczy być biskupem, przynajmniej teoretycznie, bo to później w praktyce będzie oczywiście, no człowiek będzie się uczył całe życie, ale chociaż no dzięki moim poprzednikom czy innym biskupom, no poznam trochę, co, jak oni na swoją posługę patrzą. Tak więc to będzie to przygotowanie duchowe, no ale będzie też tak techniczne przygotowanie. Myślę i modlę się o jakieś zawołanie biskupie, które będzie w moim herbie. Też myślę, co chciałbym w tym herbie umieścić, co będzie przesłaniem właściwie całego mojego życia, bo tak myślę o Krzyżu Jerozolimskim, który mi towarzyszy od święceń kapłańskich, później w czasie studiów w Jerozolimie, w wielu innych wydarzeniach. No i też myślę, jak to wszystko poukładać, jak to wszystko też swoje obowiązki do tej pory pozamykać, ale też i te nowe już rozpocząć, bo na wrzesień dużo się szykuje, też ze względu na szkołę biblijną, też ze względu na pięciolecie czasopisma Galilea i na inne wydarzenia związane z moją dotychczasową pracą i posługą.
To się nie zmieni. Galilea będzie wychodziła, czekamy na kolejne numery, rozumiem, i szkoła biblijna, to wszystko będzie szło torem, którym ksiądz to pięknie prowadził do tej pory, mam nadzieję.
No to zależy od naszych słuchaczy, czytelników, szczerze mówiąc, bo jeżeli oni będą, no to my będziemy starać się, żeby jak najlepszy produkt przygotować, jak najlepsze, najpiękniejsze wykłady, żeby wzrastała znajomość Pisma Świętego, a poprzez znajomość Pisma Świętego, żeby rodziła się wiara i ta wiara się umacniała, bo tak naprawdę o to chodzi w Piśmie Świętym. Święty Jan napisał, że wszystko to spisał, te znaki, te cuda, które uczynił Pan Jezus po to, żeby ludzie przeczytali, uwierzyli, a wierząc, żeby mieli życie w imię Jego.
Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę i dobrego miesiąca w oczekiwaniu na święcenia.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji.
Ksiądz Piotr Przyborek jest twórcą Gdańskiej Szkoły Biblijnej i redaktorem naczelnym czasopisma Galilea. Ma 46 lat. Dziś w audycji To Wszystko zapraszam także na 24 lipca do Katedry Oliwskiej, bo tam powołane zostanie Bractwo Świętego Jakuba. To już za tydzień. Dziś kłaniam się, Anna Rębas. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.